wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
75 lat temu, 19 stycznia 1937 roku, odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. I właśnie te sfałszowane wybory, które miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej, będą wydarzeniem miesiąca stycznia. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło 75 lat temu, trzeba się cofnąć w czasy nieco bardziej odległe, w czasy II wojny światowej, a dokładniej do konferencji jałtańskiej. Wtedy to w lutym 1935 roku Churchill, Roosevelt i Stalin zadecydowali o losach powojennej Polski. To w Jałcie. Ostatecznie zadecydowano, że Polska wejdzie w skład sowieckiej strefy wpływu, że władzę w Polsce przejmą komuniści, do których zostaną dołączeni niektórzy politycy z władz polskich w Londynie. Że Polska straci swoje ziemie wschodnie, co zresztą ustalono już wcześniej w czasie konferencji w Teheranie. Obiecano również Polsce nieskonkretyzowane nabytki na północy i na zachodzie. Rząd polski w Londynie, na czele stał wówczas Arciszewski, uznał dyktat jałtański za rzecz niedopuszczalną. Odrzucił Jałtę, protestując przeciwko pogwałceniu prawa międzynarodowego, protestując przeciwko temu, że ktoś za Polaków decyduje o naszych granicach, o naszym rządzie. Podobne stanowisko do premiera Arciszewskiego zajął prezydent Władysław Raczkiewicz. Podobne stanowisko przyjęła większość emigracyjnych polityków, większość emigracyjnych stronnictw. Ale nie wszyscy. Stanisław Mikołajczyk, który był premierem rządu polskiego na emigracji w latach 1933-44. Stanisław Mikołajczyk, który przewodził na emigracji Stronnictwu Ludowemu, uznał, że w postanowieniach jałtańskich jest pewna szansa na uratowanie polskiej niepodległości. Tą szansą, którą dostrzegł Mikołajczyk, była obietnica Stalina, że zaraz po wojnie odbędą się w Polsce wolne wybory. Plan Mikołajczyka był prosty. Wrócić za wszelką cenę do kraju, wystartować w wyborach, wygrać te wybory, przejąć władzę w Polsce i uchronić Polskę od komunizmu. Wierny tej koncepcji, Mikołajczyk poleciał na rozmowy do Moskwy w 1935 roku. Tam dogadał się z komunistami i Stalinem, dzięki czemu mógł wrócić do Polski. Pozwolono mu na zbudowanie własnej partii politycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stanisław Mikołajczyk wszedł również do rządu, który rządził na ziemiach Polski, a jego zwolennicy weszli również do Krajowej Rady Narodowej, która pełniła funkcję swoistego Sejmu. Zachowanie Mikołajczyka, większość polityków emigracyjnych, wśród nich tacy wybitni i zasłużeni dla Polski jak generał Władysław Anders czy prezydent Władysław Raczkiewicz, uważali za zdradę. Uważali za naiwność. Byli bowiem przekonani, że Stanisław Mikołajczyk legalizuje w ten sposób, uwiarygadnia dyktat jałtański. Natomiast nic nie osiągnie, bo zostanie oszukany przez Stalina. I mimo, że określano Mikołajczyka realistą, to patrząc z dzisiejszej perspektywy, rację mieli ci, którzy uważali, że misja Mikołajczyka się nie powiedzie, zakończy się klęską. Podczas gdy na emigracji decyzja Mikołajczyka spotkała się z odrzuceniem, z niechęcią, gdzie uważano, że jego zachowanie jest pewną zdradą ideałów polskich, w kraju witany był z entuzjazmem. Dla udręczonych Polaków, przerażonych wizją komunistycznego zniewolenia, Mikołajczyk jawił się jako mąż opatrznościowy. Jawił się jako ten człowiek, który jest ostatnią szansą na uratowanie niepodległości Polski, który jest ostatnią zaporą przed budową w Polsce komunizmu. Wszędzie, gdzie pojawiał się Mikołajczyk, wiwatowały tłumy. partia, którą założył, bardzo szybko liczyła 500 000 członków. 500 000 ludzi zapisało się do partii opozycyjnej, do partii, do której przynależność mogła być przyczyną tylko i wyłącznie kłopotu. Nie przynosiła żadnych profitów. A ludność wtedy, w ówczesnej Polsce, to około 27 milionów ludzi. To pokazuje olbrzymią skalę zaufania do Mikołajczyka. Partia Mikołajczyka z nazwy była partią chłopską, Polskie Stronnictwo Ludowe. Taka była nazwa. Na jej czele stanął formalnie Wincenty Witos, ale schorowany Wincenty Witos oczywiście był pewnym symbolem, umarł zresztą wkrótce. Od początku niekwestionowanym przywódcą był Stanisław Mikołajczyk. Komuniści mieli świadomość, że gdyby w Polsce odbyły się wybory zaraz po wojnie, jak obiecał Stalin, zakończyłyby się ich klęską. Nikt nie robił wtedy badań opinii publicznej. Nie wiemy, jakie było poparcie dla komunistów w roku 1945. Najczęściej się uważa, że gdyby wtedy przeprowadzono wybory, komuniści z sojusznikami mogliby liczyć maksymalnie na 20% oddanych głosów. Komuniści mieli tego świadomość, dlatego wybory odwlekali. Takim krajem, gdzie odbyły się wolne wybory zaraz po wojnie, mówię tu o krajach sowieckiej strefy wpływów, były Węgry. I tamte wybory zakończyły się klęską komunistów, zwycięstwem partii drobnych rolników. Komuniści w Polsce odwlekali wybory. Kończył się rok 1935, wyborów nie było. Chcąc jeszcze dalej odwlec te wybory, wymyślono referendum w 1946 roku. Referendum miał być takim swoistym testem poparcia dla władz. Pod pretekstem pytań ustrojowych postawiono 3 pytania, licząc na to, że przy tak sformułowanych pytaniach uda się zmobilizować opinię publiczną i uda się takie referendum wygrać. Pytania były 3. Jedno dotyczyło likwidacji Senatu, drugie pytanie dotyczyło reform społeczno-ustrojowych, trzecie pytanie dotyczyło granicy na Odrze i Nysie. Referendum zostało sfałszowane. Według ustaleń historyków tylko na pytanie o granicę na Odrze i Nysie padła większość odpowiedzi na tak. Przygniatająca większość uczestników referendum zagłosowała przeciwko likwidacji Senatu. Takie stanowisko zajął właśnie Stanisław Mikołajczyk. Ponad połowa Polaków zagłosowała również przeciwko pytaniu o reformy społeczno-gospodarcze. Do takiego głosowania zachęcało zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Jedynym pytaniem, gdzie komuniści uzyskali większość, to było pytanie o granicę na Odrze i Nysie. Ale wyniki zostały sfałszowane. Oficjalnie podano, że na wszystkie 3 pytania większość głosujących powiedziała tak, że władze odniosły sukces, bo propaganda władz zakładała właśnie głosowaniem 3 razy tak. Po referendum Stalin wezwał do Moskwy przywódców Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, którym zakomunikował, że trzeba wygrać wybory przed ich odbyciem, bo wojna z ich powodu na pewno nie wybuchnie. Generalissimus dodał, że PSL, jeżeli pójdzie do wyborów samodzielnie, to może otrzymać 10% głosów. Jakie więc dyrektywy wydał Stalin przywódcom komunistycznej Polski? Że mają sfałszować wybor, że Zachód pokrzyczy, ale żadnej wojny nie będzie. Że mają sfałszować wybory. Co więcej, Stalin nawet podał, jaki ma być wynik tych wyborów. Że jeżeli PSL pójdzie sam do wyboru, to ma dostać 10% głosów. Niezależnie od tego, ile tak naprawdę głosów dostanie w procedurze wyborczej. Po takich dyrektywach z Kremla oczywiście polscy komuniści nie mieli wyboru. Ogłoszono wybory. Ten termin wyborów wyznaczono na 19 stycznia roku 1937. W Jałcie Stalin obiecał, że wybory będą zaraz po wojnie, a wojna skończyła się w Europie 8 maja 1935 roku. Wojna z Japonią skończyła się 2 września. Wybory odbyły się w styczniu 1937 roku, ponad 1,5 roku po zakończeniu wojny w Europie. Ostatecznie do wyborów z jednej strony stanął blok złożony z komunistów i partii sojuszniczych, czyli Polska Partia Robotnicza i sojusznicy, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Przeciwko temu blokowi stanął Mikołajczyk z PSL-em. I dla wszystkich było jasne, że te wybory to jest walka między tak zwanym blokiem demokratycznym czyli komunistami i ich satelickimi ugrupowaniami, a Polskim Stronnictwem Ludowym. Chociaż w wyborach brały też udział mniejsze grupy polityczne, jak na przykład Stronnictwo Pracy. Przeciwko Mikołajczykowi uruchomiono zmasowaną propagandę państwową. Standardem wyborów demokratycznych jest to, że państwo się w nie nie angażuje, że partie mają równe szanse prowadzenia kampanii wyborczej. To było zupełnie inaczej. Cały aparat państwa agitował za tak zwanym blokiem demokratycznym. Nauczyciele w szkołach, oficerowie w wojsku, radio publiczne. Nie było wtedy innego radia. Prasa. Prasa opozycyjna była, ale była cenzurowana. W związku z tym cenzura wycinała treści dla siebie. Nieprzyjazne, nieprzychylne. Co więcej, używano żołnierzy do agitacji politycznej. Rzecz niewyobrażalna w państwie demokratycznym. Wojsko w sprawach politycznych powinno być nieme. Tymczasem tutaj tworzono takie grupy agitacyjne złożone z żołnierzy, których wysyłano w celach agitacyjnych. Ci żołnierze chodzili od wiejskiej chałupy do wiejskiej chałupy i straszyli tam zastanych rolników, opowiadając rzeczy absolutnie bzdurne. Że jeżeli Mikołajczyk wygra, to wrócą obszarnicy i chłopi stracą ziemię. Mikołajczyk sam był drobnym rolnikiem. Był za reformą rolną. No ale tego typu kłamstwo rozpowszechniano. Rozpowszechniano kłamstwo, że jeżeli Mikołajczyk wygra, to Niemcy wrócą na ziemię zachodnie. Dla ludzi mieszkających na ziemiach zachodnich, często repatriantów z kresów wschodnich, oznaczałoby to po raz kolejny przeprowadzkę. To też była nieprawda. Nikt z Polaków nie chciał oddawać Niemcom ziem zachodnich. Ale tego typu kłamstwo kolportowano. Wreszcie straszono, że zwycięstwo Mikołajczyka to będzie wojna. Ludzie mieli dosyć wojny. Ludzie chcieli pokoju. Ale ta kłamliwa propaganda trafiała na chłopską obojętność. Chłopi byli dość silnie impregnowani na tego typu komunistyczne kłamstwa. Z jednej strony mamy więc masowaną propagandę, często opartą na kłamstwach i pomówieniach. Z drugiej strony narasta terror. Terror wymierzony zarówno w konspiracje, zarówno w żołnierzy wyklętych, jak i terror wymierzony w struktury działaczy PSL-u. Jak się oblicza, w czasie kampanii wyborczej zamordowano 135 działaczy PSL-u, najczęściej przez tak zwanych nieznanych sprawców. W 10 okręgach unieważniono listy PSL-u. Wielu działaczy PSL-u aresztowano. I w tej sytuacji, kiedy komuniści zawłaszczyli sobie państwo, kiedy mamy tak nierówną sytuację walki wyborczej, olbrzymią rolę odegrał Kościół katolicki. 20 października 1936 roku w kościołach odczytano orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów do Sejmu. Było to oficjalne stanowisko kościoła. Biskupi zachęcali w tym dokumencie do głosowania. Katolicy mają obowiązek obywatelski, narodowy i religijny wziąć udział w wyborach. Przypominali o zakazie przynależności katolików do partii komunistycznej. Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny i działania zmierzają w rzeczywistości do podważenia etyki katolickiej. Biskupi przestrzegali przed głosowaniem na listę bloku. Katolicy nie mogą oddawać swych głosów na kandydatów z takich list, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu. Biskupi zachęcali do głosowania na kandydatów o wypróbowanej uczciwości i prawości, zasługujących na zaufanie i będących godnymi przedstawicielami dobra dla narodu, państwa polskiego i kościoła. Przestrzegali przed bojkotem wyborów. Katolicy nie mogą powstrzymać się od głosowania bez słusznej i rozumnej przyczyny. Biskupi w orędziu rysowali sytuację w Polsce jako pole dramatycznej walki tych, którzy chcą zbudować życie państwa na mocnych podstawach chrześcijańskich, z tymi, którzy szukają ratunku dla świata we wszechwładzy państwa bezbożnego, materialistycznego. W tej sytuacji zbliżające się wybory według biskupów rozstrzygną nie tylko losy państwa, ale i kościoła. I są nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale są też i wyznaniem wiary i obroną religii. Co prawda biskupi stwierdzali, że wierni zachowują całkowitą swobodę wybierania programów politycznych, ale wymowa orędzia była jednoznaczna. Spośród trzech wchodzących wówczas poważnie w rachubę list bloku PPR, PPS, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe. tylko lista Polskiego Stronnictwa Ludowego była godna poparcia przez katolików. Było to więc dość jednoznaczne, jak na sposoby wypowiadania się przez Kościół, poparcie dla partii Mikołajczyka. O tym, jak groźna dla władz była wymowa orędzia episkopatu, świadczy fakt zakazu jego publikacji w prasie katolickiej ze strony cenzury. No ale mimo, że list nie mógł być wydrukowany, był odczytany i w ten sposób dotarł do milionów Polaków, do milionów polskich katolików. Bardzo wielu księży w czasie kampanii wyborczej sympatyzowało z Polskim Stronnictwem Ludowym i starało się pomagać tej partii w osiągnięciu sukcesu. Wszystkie ówczesne wojewódzkie urzędy informacji i propagandy zgłaszały wzrost politycznej aktywności księży. Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Rzeszowie donosił w listopadzie, cytuję, kler w dalszym ciągu prowadzi robotę wrogą przeciw ustrojowi demokratycznemu. Co ciekawe, dawało się zaobserwować, że w tych powiatach, gdzie władze bezpieczeństwa rozbiły Polskie Stronnictwo Ludowe, tam duchowieństwo aktywnie i jawnie włączało się w agitację przedwyborczą. Wydział Agitacji i Propagandy w Kielcach pisał w sprawozdaniu. Na tych terenach, gdzie PSL zostało rozwiązane, politykierstwo kleru przybiera na sile. Wygląda to, jakby reakcja obecnie mniej stawia na PSL, a całą nadzieję pokłada w organizacjach klerykalnych i duchowieństwie. Najpopularniejszą formą przedwyborczej agitacji księży była tak zwana propaganda szeptana. To znaczy wykorzystanie różnych okazji, jak spotkania wspólnot kościelnych, rozmowy, kolęda, do przekonywania do głosowania na rzecz PSL-u i zniechęcania do głosowania na listę bloku. Agitacja tego typu była niezwykle skuteczna przy pewnym poczuciu bezpieczeństwa wynikającym z intymności kontaktu. Mieczysław Roga-Świostek, instruktor Wydziału Administracyjno-Samorządowego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, tak charakteryzował zachowanie księży w powiecie kozienickim, radomskim i łużeckim. Proboszczowie pozornie zachowywali się neutralnie i obojętnie. Tym niemniej na wsi, jak również wśród klerykalnego drobnie mieszczaństwa, księża próbowali użyć do agitacji z PSL-em różne organizacje katolickie, kółka różańcowe i inne. Była to wyłącznie szeptana propaganda oczerniająca rząd ludowy, a naszą partię w szczególności, reżyserowana przez proboszczów. Po cichu usiłowano gloryfikować Mikołajczyka jako obrońcę religii, wiary, Boga, a PPR przedstawia jako partię bezbożną, jako wroga Kościoła. Ale wielu księży, również z ambony, przekazywało wiernym sugestie, na kogo katolicy powinni głosować. Już w czasie czytania orędzia episkopatu wielu kapłanów opatrzyło to orędzie własnym komentarzem. Według raportu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Opocznie, po odczytaniu orędzia księża mieli dodawać: głosujcie na katolickich wierzących kandydatów. Polska nie może być komunistyczna. W miejscowości Więcbork, powiat Sępolno, proboszcz parafii zamontował na wieży kościoła głośnik, aby odczytywane orędzie usłyszeli nie tylko uczestnicy mszy świętej. Według Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie, cytat, poza nielicznymi wyjątkami, księża stanowili zwartą, wrogo nastawioną do obecnej rzeczywistości masę. Udało nam się jedynie w bardzo nieznacznym stopniu zneutralizować pewną znikomą zresztą część duchowieństwa. Reszta szalała z ambon i groziła piekłem tym, którzy oddadzą głos na blok demokratyczny. Powiecie Węgrów, księża mówili o dążeniu komunistów do otworzenia w Polsce kołchozów. W powiecie płockim wzywali do modlitw intencji wyzwolenia Polski spod jarzma bolszewizmu. Inną formą manifestowania przez księży swoich sympatii politycznych był udział w rozmaitych uroczystościach organizowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Święcenia sztandarów PSL-u było powszechną praktyką, podobnie jak odprawianie uroczystych mszy świętych z okazji różnych ludowych uroczystości. Natomiast odmawiano święcenia sztandarów innych partii i organizacji, zwłaszcza Polskiej Partii Robotniczej. I tak na przykład ksiądz Czesław Lorkiewicz z Opatowa nie wpuścił sztandaru PPR-u do kościoła. Część duchowieństwa angażowała się bezpośrednio w przedwyborczą kampanię, również poza murami świątyni. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego odnotowali przypadki niszczenia przez księży propagandy bloku, kolportowania nielegalnych wydawnictw, numerków z listami PSL-u. Czasami także Stronnictwa Pracy i List Dzikich udzielali schronienia osobom poszukiwanym przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Nie wiemy, jaki procent księży głosował na Polskie Stronnictwo Ludowe, ale nikt nie ma wątpliwości, nie mieli tych wątpliwości również komuniści, że przygniatająca większość polskich księży głosowała na listę Mikołajczyka. Prezydent Częstochowy donosił, że duchowieństwo głosowało na listę numer 1, odmówiło poparcia dla listy numer 2 Stronnictwa Pracy. W niektórych miejscowościach dochodziło do zbiorowego publicznego głosowania na PSL. Tak postąpił ksiądz ze Zwolenia, który z grupą parafian udał się do lokalu wyborczego i manifestacyjnie, publicznie zagłosował na Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale wybory, które się odbyły 19 stycznia 1937 roku, zostały sfałszowane. Według szacunków historyków wybory wygrał PSL. Dyskusja dotyczy tylko tego, jaka była skala tego zwycięstwa. Niektórzy historycy twierdzą, że PSL mógł dostać nawet 75% głosów. Nie ulega wątpliwości, że PSL dostał dużo powyżej połowy oddanych głosów. Czyli mówiąc inaczej, gdyby wybory nie były sfałszowane, to po tych wyborach władzę w Polsce przejęłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, które miałoby większość w parlamencie i mogłoby stworzyć samodzielnie rząd. Jak szacują historycy, poparcie dla PSL-u było dużo powyżej 50%, może nawet 75%, natomiast poparcie dla komunistów, mimo zmasowanej propagandy, to około 20%. Pozostały głosy padły na listy mniejszych ugrupowań. Tak więc, gdyby nie sfałszowano tych wyborów, komuniści byliby opozycją. Mikołajczyk przejąłby władzę w Polsce. Ale tak się nie stało. Zgodnie z sugestią Józefa Stalina, wybory zostały sfałszowane. Według oficjalnych wyników na komunistów, na blok, miało głosować 80% wyborców. PSL miało otrzymać 10% głosów. Pozostałe 10% głosów miało paść na mniejsze ugrupowania. Tak więc sfałszowane wybory kończą taki proces przejmowania władzy przez komunistów po II wojnie światowej. To fałszerstwo wyborcze powoduje, że komuniści dominują Sejm Ustawodawczy, przejmują władzę w Polsce, bardzo szybko budują w Polsce system totalitarny. Mikołajczyk z grupką posłów PSL-u próbował jeszcze przez kilka miesięcy być w tym Sejmie zdominowanym przez komunistów opozycją, ale trwało to krótko. Jesienią 1937 roku zagrożony aresztowaniem Mikołajczyk ucieka z Polski. Część jego współpracowników opuszcza Polskę, jak Stefan Korboński. Część innych zostaje aresztowana przez komunistów. PSL zostaje rozbite. Całkowitą władzę w Polsce przejmują komuniści. 47 lat temu odbyły się wybory, które zakończyły okres nadziei Polaków na to, że można w sposób pokojowy odzyskać w Polsce władzę, odsunąć komunistów od władz. Na kolejne w pełni demokratyczne wybory do Sejmu Polacy musieli czekać do roku 1991. Dwa lata wcześniej odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Warto pamiętać o tych wydarzeniach, warto pamiętać o tych wszystkich, którzy wtedy mieli odwagę walczyć o wolną Polskę, mieli odwagę walczyć o zwycięstwo PSL-u, mieli odwagę walczyć, aby uchronić Polskę przed rządami komunistów.